Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jeden ze słuchaczy przysłał mi, przypuszczam, że z Anglii, z portalu The Conversation, bardzo ciekawy artykuł, bardzo ważny artykuł, artykuł, który wprawdzie już ma kilka miesięcy, a to nie ma żadnego znaczenia. A owszem, znaczy do pewnego stopnia, bo widać z tego artykułu, że to był artykuł z lipca, więc widać z tego artykułu, że jakby autor, a właściwie autorka, pani Maria Ryan, wykładowca American History na Uniwersytecie w Nottingham. No właśnie, i ta pani to napisała 19 lipca, więc tak się w tekście to widać, że jest napisane 19 lipca, ale jakby istoty samej, istota problemu, który porusza ten, poruszany jest ten, istota problemu, który jest poruszany w tym artykule, nie zmieniła się. Cytuję. Po ponad dwóch dekadach testów Korea Północna ma na swoim koncie pocisk, który jest wystarczająco silny, aby dostarczyć bojce nuklearną na terytorium Stanów Zjednoczonych, to jest na Alaskę lub Hawaje, jeśli wierzyć szacunkom. To niezwykle niebezpieczny rozwój sytuacji, jeśli administracja Trumpa ma uniknąć spirali w konfrontacji nuklearnej z Koreą Północną, musi zrozumieć, czego chce Korea Północna i dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje. Na szczęście dla zespołu Trumpa istnieje precedens. W 1994 roku administracja Clintona i Korea Północna podpisała uzgodnione ramy, tak się to nazywało, Agreed Framework, w którym to dokumencie zamrożony został program nuklearny Pjongjangu i miał on na celu normalizację stosunków między USA i Koreą Północną. Umowa dotyczyła wielu problemów, z którymi obie strony się nadal borykają, nadal. Ale wkrótce pojawił się problem i ostatecznie załamało się to wszystko w 2002 roku. Czyli umowa była. Między Stanami Zjednoczonymi i Koreą Północną była. Po czym wszystko się rypło. A dlaczego? Ano zaraz się wyjaśni. Teraz północ, Korea Północna, jest bliższa niż kiedykolwiek możliwością pełnowymiarowego pocisku jądrowego, co stawia pod ogromną presją administrację Trumpa. Jeśli Biały Dom chce poprawić swoją politykę w stosunku do Korei Północnej, musi spróbować zrozumieć, dlaczego ostatnio najlepsza szansa na rozwiązanie tego kryzysu nie sprawdziła się, nie powiodła się. Ta szansa w 1994 roku. Zgodnie z warunkami ramowymi, przechodzimy teraz do umowy 1994 roku. Zgodnie z warunkami ramowymi z 1994 roku, Korea Północna zgodziła się zamrozić i ostatecznie zlikwidować swój program jądrowy w zamian za pełną normalizację stosunków politycznych i gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Oznaczało to cztery rzeczy. To był 94 rok. A więc cztery rzeczy. Pierwsza. Do 2003 roku konsorcjum kierowane przez USA zbuduje dwa reaktory atomowe w północnej Korei, aby zrekompensować utratę energii jądrowej. Punkt drugi. Do tego czasu USA dostarczą północy 500 000 ton ciężkiego paliwa rocznie. Po trzecie, USA zniosą sankcje, usuwając Koreę Północną z listy państwowych sponsorów terroryzmu, co najważniejsze, znormalizują stosunki polityczne z Koreą Północną, które wciąż podlegają warunkom zawieszenia broni w Korei z 1953 roku. Po ostatnie, wreszcie obie strony zapewniły siebie o przeciwdziałaniu zagrożeniu lub użyciu broni jądrowej. No i to było to, co się działo w 1993 roku. Przez chwilę wszystko wyglądało dobrze. W 1998 roku, 4 lata potem, urzędnicy amerykańscy zaangażowani w realizację porozumienia zeznali przed Kongresem, że zarówno USA, jak i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej są przekonane, że Korea Północna nie narusza żadnego aspektu umowy ramowej. Rozumiecie Państwo? Nie naruszała. Ale według własnych obietnic Waszyngton nie robił nic, aby je zrealizować, jeśli chodzi o jego własne obietnice. I teraz reaktory z lekką wodą nigdy nie zostały zbudowane. Z ciężką wodą chyba, nie? Z lekką wodą. Light, nie, jednak lekko. Nigdy nie zostały zbudowane. Reaktory te dwa, o których mówię. Konsorcjum pod kierownictwem, pod przewodem USA, któremu zlecono ich budowę, było poważnie zadłużone. Senatorowie oskarżyli Clintona o zaniżanie kosztów, jednocześnie wyolbrzymiając, ile amerykańscy podatnicy w jakim stopniu amerykańscy podatnicy przyczyniliby się do ich sfinansowania. Hawajscy republikanie w kongresie wyszydzali ramy rzekomo nagradzające agresywne zachowania tych Koreańczyków. Paliwo ciężkie było często bardzo opóźnione. Rust Deming, asystent sekretarza stanu, powiedział kongresowi, że szczerze mówiąc, w ostatnich latach nie zawsze dotrzymywaliśmy terminu dostaw tego paliwa. Tymczasem Robert Gallucci, dyplomata, który negocjował ramy, ostrzegł, że może to wszystko paść. Chyba że Stany Zjednoczone zrobią to, co powiedziały, że zrobią, czyli wziąć odpowiedzialność wreszcie za dostawę ciężkiego tego paliwa. No i dalej. Korea Północna. Kolejna rzecz. Korea Północna nie została usunięta z listy państwowych sponsorów terroryzmu Departamentu Stanu do 2008 roku. Chociaż od dawna spełniała kryteria usunięcia. Ograniczona liczba amerykańskich sankcji została złagodzona dopiero w 2000 roku. Kolejna sprawa, czyli sankcje. Została złagodzona dopiero w 2000 roku, a podpisany dokument został w 1994. Czyli 6 lat po zobowiązaniach. Według Gallucci sceptycyzm Kongresu co do umowy doprowadził do minimalizacji, a do minimalnej interpretacji sankcji. Czyli innymi słowy, Kongres nie chciał tego zrobić. Jak powiedział komitetowi, powiedział ten Gallucci, a komitetowi kongresowemu, Koreańczycy z północy zawsze byli rozczarowani, że USA nie robi tego, co miało. Co najważniejsze, nie podjęto żadnych działań, aby oficjalnie zakończyć wojnę Korei, która nigdy nie została zakończona technicznie. Czyli zastąpić zawieszenie broni z 1953 roku. Traktatem pokojowym. Formalne zapewnienie, że USA nie zaatakują Korei Północnej, zostało dostarczone dopiero 6 lat po podpisaniu tych ram. 6 lat. W międzyczasie administracja Clintona bezużytecznie upierała się przy określaniu Korei Północnej mianem nieuczciwego. Państwa, a przez całe lata 90. amerykańskie planowanie wojskowe opierało się na koncepcji zwalczania równocześnie, czyli równoczesnej wojny na dwóch frontach przeciwko Irakowi i Korei Północnej. To pogorszyło się jedynie w następstwie kolejnego reżimu waszyngtońskiego. W 2002 roku administracja Busha w sprawie nuklearnego przeglądu postawy wymieniła Koreę Północną jako jedno z państw, w których USA mogłoby użyć broni jądrowej, podczas gdy jej strategia bezpieczeństwa narodowego z 2002 roku wymieniała Północ jako nieuczciwy reżim, przeciwko któremu USA powinny użyć jedynie, być przygotowane na użycie siły, ale nie broni atomowej. Czyli za Busha poszli dalej. A do dziś Stany Zjednoczone mają w Korei Południowej 28 500 żołnierzy stacjonujących w 11 amerykańskich bazach w Korei Południowej, a oba kraje kontynuują wspólne roczne ćwiczenia wojskowe u brzeży Półwyspu Koreańskiego. Choć odrażający reżim jest reżim w Korei Północnej, nie trudno zrozumieć, dlaczego rządząca klika mogła wnioskować, że Pjongjang pozostaje na celowniku Waszyngtonu i że USA nigdy nie będą naprawdę zaangażowane w te uzgodnione ramy, w to, co spisano w tych uzgodnionych ramach. Mimo to, jak wykazały późniejsze negocjacje, Korea Południowa pozostaje rozpaczliwie, jeśli chodzi o paliwo, potrzebowała rozpaczliwie tego paliwa, a jej reżim wciąż wskazuje paranoiczną obsesję na punkcie samoobsługi w kwestii bezpieczeństwa. No, tak oczywiście, to jest paranoiczne. A to zdaje się, która jest autorką, nie widzi swojej własnej paranoi, swojego własnego kraju. Jeśli to jest paranoja, oczywiście. Dotychczasowe działania silnie sugerują, że program nuklearny jest kartą przetargową, którą Pjongjang gotów jest oddać w odpowiednich okolicznościach. Myślę, że ta pani... No i właśnie, to jest ten punkt, który można powiedzieć, że się zdezaktualizował. Zresztą ja myślę, że już wtedy ta pani odczytała to zupełnie błędnie. Jestem absolutnie przekonany, że od czasu Kim Jong-una, może nie od samego początku, ale od już ze dwa lata po przejęciu władzy, Kim Jong-un już nie miał zamiaru prowadzić swojego północno-koreańskiego programu jądrowego tylko jako karty przetargowej. Nie, po prostu on poszedł w to, bo wiedział, że nie ma innego wyjścia. Że tu żadna karta przetargowa nie ma miejsca, tylko to trzeba po prostu mieć własną siłę atomową. Korzyści płynące z nowego, silniejszego porozumienia pokojowego są oczywiste. W przyszłości oczywiście, jak rozumiem. Położenie kresu zagrożeniu wojną nuklearną w Azji Wschodniej oraz impuls do globalnego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Ta pani pisze, historia z 1994 roku dowodzi, że nie jest możliwe, że nie jest to niemożliwe, ale także, że będzie wymagać, że druga strona będzie wymagać starannej, zdecydowanej dyplomacji i jest zaangażowana w dotrzymywanie złożonych obietnic. Niestety administracja Trumpa do tej pory wydaje się niezdolna do czegoś takiego, czyli do zdecydowanej dyplomacji i dotrzymywania obietnic. To koniec. Proszę Państwa, co wynika z tego artykułu? Otóż z tego artykułu wynika absolutnie jednoznacznie, iż Stany Zjednoczone respektują przez siebie podpisanych zobowiązań. Ja Państwu zawsze podkreślałem, mówiłem o dwóch rzeczach. Że w kwestii nierespektowania. Teraz dochodzi ta trzecia. Między innymi to nierespektowanie to kwestia Ukrainy. A teraz dochodzi rok 94 z Koreą Północną. Przecież było podpisane porozumienie. I co? Nic. Nic. Po prostu nic. I te śmieci amerykańskie śmią pisać, że to Koreańczycy łamią wszelkie postanowienia. No przecież to jest zwykłe kłamstwo. Zwykłe kłamstwo. Czy coś wynika z tego dobrego? Czy jakaś wartość dodana wynika z tego artykułu? Nie, mili Państwo. Niestety, z przykrością stwierdzam, ale z tego artykułu nie wynika żadna wartość dodana. Otóż, a wynika z tego, gdybym ja był na miejscu Koreańczyków Północnych, to bym był absolutnie pewien, że jeśli Amerykanie podpiszą kolejny traktat, to go następnie szybko złamią. Widzę na przykład Iran, sprawa Iranu przecież, prawda? Ile to czasu minęło? Rok od podpisania przez Stany Zjednoczone z Iranem umowy, a teraz następna administracja chce tą umowę zerwać. No i kwestia tej nieszczęsnej Ukrainy. Więc jeśli Koreańczycy mieli na własnej skórze, przekonali się na własnej skórze, że Amerykanom nie można ufać, to myślicie Państwo, że oni teraz będą chcieli ponowić ten numer? No przecież w imię czego, ja się pytam? W imię czego? Bo Amerykanie tak chcą? Przecież to bez sensu. Mam nadzieję, że ta sprawa wszystkim uświadomi, z czym mamy do czynienia w dyplomacji amerykańskiej. To się nazywa po polsku krzywoprzysięstwo, wiarołomność. Tak to się w Polsce nazywa. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.